czy tę teorię. Nie ma grzechu. Po co się niepokoisz? Tak, sądzono, że tą drogą oddali się młodzież od religii, od wiary. Sądzono, zakładano. I słusznie. Tak jest. Tędy droga. Bo proszę, jeżeli nie ma winy, jeżeli nie ma grzechu, no to po co spowiedź? Po co spowiedź? I oto oddalanie się od spowiedzi. Jeżeli nie ma winy, nie ma grzechu, to po co msza? Najświętsza ofiara, mówimy, za grzech. Za jakie grzechy, jak ja jestem niewinny? We mszy tyle wezwań. Panie, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się, i znów Baranku Boży, i znów Panie, zmiłuj się. Po co to wszystko? Drętwa nowa. Po co msza? A jeżeli nie ma winy, nie ma grzechu, to po co odkupiciel jakiś? Po co? Od czego odkupiciel? Po co? A jeżeli nie potrzeba odkupiciela, to w ogóle po co Ewangelia? Po co to w ogóle wszystko? Wszystko to nonsens, to staroświeckość, to więzy jakieś, to skrępowanie człowieka. No i cóż, i za tym idzie zmiana Boga. Nie ma niewierzących. Mówiliśmy, powtarzamy ten refren. Tylko na przychodzi zmiana Boga. Jednego Boga na drugiego. No i oczywiście przychodzi kult idoli. Jak Max Scheler mówił, jeżeli odchodzimy od jednego Boga, przyjmujemy wtedy wielu Bogów. Politeizm nowoczesny, bałwochwalstwo, kult idoli. I drodzy przyjaciele, tutaj nasi bracia fanatycy, rzecznicy religii ateistycznej, tutaj mają niemałe osiągnięcia. Już też duszpasterze siedzący w konfesjonałach słyszą często spowiadających się nawet już nie z grzechów, tylko z problemów. Mam problem, mam kłopoty, albo choroba. Już mnie choroba jakaś opanuje. I ci ludzie przychodzą z kłopotami, ze swoimi problemami już na równi jeszcze do konfesjonału, jak też i do psychologa, albo do psychiatry. Przychodzą, zwłaszcza do tych ostatnich, mówią: lecz mnie. Na to zwrócił uwagę pan profesor Dąbrowski. Wczoraj z jedną panią doktor, panią psycholog rozmawiałem. Mówię: co się dzieje? Przychodzi on, ona: lecz mnie, bo jestem nerwowy, lecz mnie, bo nerwice wszedłem, lecz mnie. Rozumiecie, przyjaciele drodzy? Oczywiście nie mamy możliwości pogłębienia tych haseł, tych słów, tych treści, ale proszę obserwować i innych, i siebie także, bo nikt nie jest samotną wyspą. Moi przyjaciele drodzy, na szczęście mówię, przeciwko takiej terapii, tej, którą głoszono dawniej, może w sposób popularny, a przez Freuda głoszony już w sposób naukowy, przeciwko takiej terapii, którą dzisiaj się głosi, zbudziły się protesty. One były i dawniej, ale w ostatnich czasach szczególnie mocne protesty. I to ciekawe, mniej kaznodziei. Kaznodzieje niestety, mnie się wydaje, łącznie ze mną, nie spełnili tutaj dobrze swojego obowiązku. Bali się twardych, pewnych, trudnych problemów. Bali się. Ale pełnym głosem mówił o tym w XIX wieku Dostojewski. Pełnym głosem mówił w swoich wspaniałych powieściach psychologicznych i obyczajowych. I Dostojewski mówił, że w każdym człowieku właściwie, czy prawie w każdym, siedzi zbrodniarz. Tak. Siedzi w każdym człowieku także idiota i w każdym człowieku jest coś z tego także tego zbrodniarza, tego szaleńca w każdym człowieku. Coś z tego jest. Analogiczną problematykę podnosił i nasz Korzeniowski, Konrad. Jego powieści są nasycone problematyką etyczną, problematyką sumienia. Czytajcie książkę Szczepańskiego Przed Nieznanym Trybunałem. Wspaniała rzecz. Oczywiście trudno ją dostać. Przed Nieznanym Trybunałem. Tam Szczepański, nasz współczesny pisarz, powiada, jaką rolę odegrał Konrad Korzeniowski w ustawianiu sumienia pokoleń tego młodzieży przedwojennej i młodzieży okresu Powstania Warszawskiego przed Nieznanym Trybunałem. Moi przyjaciele drodzy, doniosłą rolę w tym zakresie odegrał także profesor Wilhelm Förster, jeden z największych psychologów i pedagogów naszego wieku. I Förster, i Dürrenmatt, współczesny szwajcarski dramaturg, swoich małych, a jakże głębokich pod względem psychologicznym i etycznym książkach i dramatach. W rzędzie tych protestantów, tych, którzy protestowali przeciwko takiej terapii, znalazł się oczywiście i Viktor Frankl, Albert Camus i nasz rodak światowej sławy, pan profesor Dąbrowski. I pan profesor Dąbrowski, tak jest, on również w swoich książkach protestuje przeciwko znieczuleniu sumienia. I nawet twierdzi, że jeżeli zanika w tobie poczucie winy, to tym samym zanika jeden z głównych dynamizmów twojego rozwoju, twojej dezintegracji pozytywnej i integracji pozytywnej. Wtedy koniec z rozwojem twojej osobowości. Ale wszyscy razem właściwie mówili, że znieczulić sumienie człowieka, spaczyć sumienie, wyeliminować poczucie winy, to skończyć z człowiekiem jako istotą moralną. Koniec człowieka jako istoty moralnej. Rodzi się wtedy bestia, rozumna, więc bardziej wyrafinowana, niebezpieczna bestia z tego człowieka. I tego dowodzić nie trzeba, przyjaciele drodzy. I dla waszego pokolenia jeszcze żywo macie w sobie żywe i obrazy, przynajmniej z literatury i z filmów i z opowiadań starszych, macie te obrazy, co się działo i na zachodzie, i na wschodzie. Co się działo? Bestia wyzwolona. Prawda. Drodzy przyjaciele, i wiemy o tym, że dzisiaj jeszcze są takie istoty dwunożne, pozbawione sumienia, albo ze spaczonym sumieniem. I to nie tylko na archipelagach, i nie tylko w Kambodży, drodzy, są. Wiemy o tym. I to nie mało. Chyba najmocniej protestował przeciwko tej antyludzkiej terapii Albert Camus, francuski laureat Nagrody Nobla. Powinniście go znać, przynajmniej z niektórych dzieł. Albert Camus krzyczał, nie tylko mówił i pisał, tylko krzyczał w człowieku zbuntowanym. Ta książka nie była w Polsce tłumaczona. Krzyczał: nie ma ludzi niewinnych. Wszyscy są winni. A jeżeli ktoś mówi, że jest niewinny, to trzeba się go bać. Dlaczego się trzeba bać tego człowieka, który mówi o sobie, że jest niewinny? Bo, po pierwsze, albo ten człowiek jest niedorozwinięty moralnie, infantyl, i to jest niebezpieczny człowiek, nic nie wiadomo, co z niego wyskoczy. Albo ten człowiek już ma spaczone, zagłuszone, a nawet zabite sumienie. A to już kandydat na zbrodniarza. To już kandydat na zbrodniarza. A więc boję się ludzi niewinnych. Boję się. Gdy ja to przemyślałem, moi drodzy, wierzcie mi, boję się, naprawdę się boję. Jak ktoś przy mnie usiadłby i powiedział, że on jest zupełnie niewinny, nawet w tym czy innym konflikcie, to ja się go boję, naprawdę. Tak jest, drodzy przyjaciele. Otóż i Albert Camus, tak jak i jego poprzednicy, jego koledzy w tych protestach, wołają, człowiek powinien podejmować pokutę. Musi podejmować pokutę. I rzeczywiście podejmowali pokutę. Lord Jim podjął pokutę. Prawda? I Jean-Clemence Baptiste, bohater upadku Alberta Camusa, też podjął pokutę. Twardą pokutę podjął. Przyjaciele drodzy, chociaż czujemy, że ta pokuta jest niepełna. Ta pokuta jest blada. Chciałoby się powiedzieć, prowadzi donikąd. Tak, tak. Ale pytamy, przyjaciele drodzy, skąd my to wszystko znamy właściwie? Zanim uświadomiliśmy sobie nazwiska i sądy i przestrogi tych wielkich kaznodziei, proroków laickich, świeckich, a nawet nieco oddalonych od wiary. Drodzy, skąd my to wiemy? No wiemy. Tak, wiemy, choć często nie doceniamy tej wiedzy. Przyjaciele drodzy, chrześcijanie wiedzą o tym od 2000 lat. Od 2000 lat. Wiedzą chrześcijanie, że wszyscy ludzie są grzeszni. I że wszyscy ludzie oczekują wybawiciela, zbawiciela. I że wszyscy ludzie powinni podejmować pokutę w drodze do tego odkupiciela i tego zbawiciela. Jan nad Jordanem mówił, Jan, czyńcie pokutę. A nawet używał ostrych słów, plemię żmijowe, siekiera przyłożona do drzewa, czyńcie pokutę. I Jezus też mówił, czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Czyńcie pokutę, przychodzi wasze wyzwolenie. Czyńcie pokutę. Święty Jan w pierwszym liście pisze, jeśli byśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, zwodzimy samych siebie. Nie ma w nas prawdy. Tak, wiemy już o tym, wiemy. I wiemy, czym jest grzech. Wiemy, czym jest grzech. Nie do dna, nigdy do dna. Bo to jest mysterium iniquitatis. Święty Augustyn tak to nazwał. Tajemnica przewrotności człowieka. Mysterium iniquitatis. Ale dużo wiemy o grzechu. Wiemy, że to nie tylko przekroczenie prawa moralnego, jak nam kiedyś podawano tę definicję. Że to nie tylko kolizja z sumieniem. No, to jeszcze nie byłoby najgorsze. Że to nie tylko choroba. Tak jest, to jest i choroba. To jest i choroba. Tak, ale grzech to jest największe zło. Bo jest w grzechu ciężkim, a o takim tu mowa, ma miejsce odwrócenie się człowieka od Boga, od swego Stwórcy, od swego Ojca. Odwrócenie się, oddalenie. To jest jakby przerwanie pępowiny w tym łonie Matki, tego mistycznego ciała Chrystusa. A więc zakażenie, a więc obszar czego? Śmierci. A więc brak tlenu, człowiek się dusi. Tym płucom oczywiście ducha. Człowiek się dusi, śmierć, prawda? Tak jest, kochani. Tak jest. I więcej niż mówimy, o wiele więcej. Nie ma większego zła, tak Jezus nauczał i tak jest. Nie ma większego zła nad grzech. Oczywiście mowa o grzechu ciężkim. Tym świadomym, dobrowolnym odwróceniem się od Pana Boga. Nie mówimy o ułomnościach, o słabościach, o, o tych niedoskonałościach człowieka, które nosimy z sobą jak odzież, jak garby, prawda? I znamy też genezę grzechu. I genezę znamy również nie w całej pełni, bo to działo się w zamierzchłych czasach, w zamierzchłej przestrzeni gdzieś. Geneza grzechu. Tam właśnie u kolebki ludzkości nastąpiło zakażenie. Zakażenie embrionu człowieka. Tam przyszło to zakażenie. A potem dalszy ciąg. Człowiek pogłębiał te rany. Coraz bardziej się zakażał i coraz bardziej się wykrwawiał. I człowiek czuł, że o własnych siłach no nie może się podnieść z tej doliny śmierci. Nie może przywrócić sobie życia i pełni życia wewnętrznego. I stąd też wolano: niebiosa, rosę spuśćcie nam na niwy. Spuśćcie, niech otworzy się ziemia i zrodzi Zbawiciela, Odkupiciela. Prawda? Nawet ludzie żyjący poza kręgiem kultury monoteistycznej również oczekiwali przyjścia jakiegoś Zbawiciela, Odkupiciela na ziemię. Prawda? I wypełniły się czas. Wypełniły się czasy tu na ziemi. To działo się i w czasie, i poza czasem. Przychodzi Odkupiciel, przychodzi. I znamy Jego imię. I Jego imiona zastępcze. Przychodzi lekarz. Lekarz. Największy lekarz. I dokonuje leczenia. Wielkie leczenie. I dokonuje transfuzji. Wielkiej transfuzji. Prawda? I można by powiedzieć nawet słowem nowoczesnym, dokonuje przeszczepów. Prawda? Przeszczepów w tej wykrwawionej, tej uśmierconej już tej psychice człowieka. Reanimacja. Przychodzi reanimacja. Szczególnie przez krzyż. Tam trysnęła ta krew zbawcza. Tam się odbyła ta najszczytowa transfuzja. Ale stamtąd te kropelki krwi zaczęły spływać na cały świat i na całą ludzkość, i wstecz, i naprzód. Bo to się działo, to wielkie misterium miało miejsce i w czasie, i poza czasem. I poza czasem. A więc w tym czasie, w którym on działał, i w tym, w którym my jesteśmy, i w tym, w którym tamci nasi bracia żyli przed tysiącami, może setkami tysięcy lat. Przyjaciele drodzy, i to się nie skończyło tam na Kalwarii. On zdeponował te skarby, zdeponował tę krew na transfuzję, zdeponował w skarbcu, w swoim kościele, w kościele swoim. I ustanowił tutaj pewne kanały, przez które człowiek w szczególny sposób może dokonywać tej reanimacji i tej transfuzji, tej asymilacji zdrowej, boskiej krwi, uzdrawiającej, regenerującej w pełni człowieka. Sakramenty święte, znaki, prawda? Te sakramenty. Przyjaciele drodzy, i mimo tylu zła na świecie, tylu złych, jednak wydaje się nam, chyba tak, drodzy, że powoli świat się leczy. Mimo oporów, mimo załamań, mimo nawrotu do tej barbarii na skutek spaczenia sumienia, zabicia sumienia. To są wszystko narośle choroby, ale jednak zauważacie chyba, że promienie Ewangelii, a więc ta krew Jezusa przenika nawet do tych stref zakażonych, do tych krajów, gdzie ryglowano wejście i przyjście Jezusowi. Papież nasz woła: otwórzcie granice, wszystkie systemy, wszystkie rządy, nie bójcie się go. No i powoli się otwierają. Powoli się otwierają. I ONZ w dużej mierze przejęło jednak te idee ewangeliczne. Gdyby nie Ewangelia, to nie mielibyśmy na pewno takiej instytucji, która jest słaba, anemiczna, ale jednak to jest coś, jednak realizuje w dużej mierze te ewangeliczne prawdy i wskazania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak to jest, drodzy przyjaciele. Ale w sposób szczególny, rzecz jasna, ta regeneracja, to uzdrowienie odbywa się w sakramencie pokuty, popularnie spowiedź. Spowiedź. Tu odbywa się normalny proces nawrócenia człowieka. Odwraca się od idolów, od różnych bożków, od różnych antywartości, nawraca się ku Jezusowi. Odbywa się ta metanoia, jak Grecy mówili, czyli przemiana, prawda? To nawrócenie, prawda? Odbywa się tu właśnie ta reanimacja, a nawet uczta. Uczta. Tak jest. Obraz syn marnotrawny, prawda? Powraca ten dziad skończony, ten wykrwawiony, ten zakażony, ten brudas, ten śmierdzący, prawda? Powraca i ojciec nie daje mu nawet czasu na to, żeby wyznał swoje winy, żeby wypowiedział to wszystko, co w rachunku sumienia już niemalże wypisał na kartce. Nie daje mu czasu. Zamyka pocałunkiem jego usta, bierze go pod ramię, prowadzi i urządza mu ucztę. Tak aż brat wierny zazdrości temu włóczędze, temu łajdakowi, który był umarł, a ożył. Tak Jezus mówi. Umarł, a ożył. Reanimacja duchowa. Moi przyjaciele, drodzy, jak straszną jest rzeczą sam na sam pozostać z własną winą. Może niektórzy z was czytali książkę Na wschód od Edenu Steinbecka, a może oglądali film. Tam znajduje się dramatyczna scena. Syn ciężko obraził ojca. Ciężko obraził ojca. I ma wyrzuty sumienia. Sumienie mi się przebudziło. Ale niestety ojciec już stracił przytomność. Umiera. A syn przeżywa burzę wyrzutów sumienia. Chciałby, żeby ojciec choć na moment się przebudził, choć na moment odzyskał świadomość, chciałby się wyspowiadać: ojcze, bo zgrzeszyłem, wybacz. A ojciec odchodzi. Mgłą zachodzą jego oczy. I wtedy ten syn powiada: Boże, jak straszną jest rzeczą teraz sam na sam pozostać ze swoją winą na wieki, na zawsze. Tak, drodzy, ludzie, którzy mają przebudzone sumienie, nieraz mogą powiedzieć takie słowo i powiedzą, ci wszyscy powiedzą, których tu nie ma nawet, powiedzą kiedyś. Może za późno będzie, może już będzie za późno. Powiedzą, jak straszną jest rzeczą sam na sam pozostać z winą na wieki. Prawda, moi przyjaciele, drodzy? I oto my szczęśliwi. Szczęśliwi jesteśmy. Możemy nawet wyznać przed Nim winy nasze popełnione wobec naszych zmarłych ojców, zmarłych matek, zmarłych żon, zmarłych dzieci, wobec skrzywdzonych kolegów, koleżanek, wobec kogo. Pójdziemy tam do Niego i On nie powie: jedź tam tysiące kilometrów i tam tego przepraszaj czy błagaj, a może już tego nie ma. Raczej tu możesz uzyskać to zwolnienie od tego dramatycznego ciężaru. Przyjaciele drodzy, jaki to skarb, jakie to szczęście. A my, Boże mój Boże, jak często jesteśmy niewdzięczni i traktujemy tę spowiedź świętą, ten sakrament pokuty jako gradową burzę czasami. No wszystko ładnie na tych rekolekcjach, ale przychodzi ta spowiedź, ola Boga. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Brak refleksji. Może pierwszy raz niektórzy z was, przyjaciele drodzy, słyszą takie ujęcie chociażby, a może być 10 ujęć tej samej problematyki, tych samych treści. Przyjaciele drodzy, niektórzy nawet mówią, to przecież spowiedź przeciwko naturze. Przeciwko naturze. Boże mój, jakie to infantylne. Przeciwko naturze. Przecież właśnie kto przyłoży ucha do swojej natury, ten wie, że natura nas popycha po prostu do zwierzenia się. Do zwierzania się, do jakiego, do poszukania przynajmniej jakiejś przyjaciółki, przyjaciela, czy tam lekarza, żeby wypowiedzieć. Iluż to się spowiada w radarze, w Filipince, prawda? A ile się spowiada przygodnym przechodniom, czy pseudoterapeutom, prawda? Jak to zgodne z naturą. Niektórzy mówią konfesjonał, ho, konfesjonał, szafka. Przyjaciele drodzy, macie rację, kochani. To szafka. I broń Boże, nie sprowadzać sakramentu pokuty do szafki. Nie sprowadzać, kochani. Nie sprowadzać do szafki. Ja nie twierdzę, że konfesjonały są niepotrzebne. One mają sens i mają cel, przynajmniej w naszej strefie kulturowej, prawda? Ale równie dobrze możesz odbyć sakrament pokuty w drodze z Warszawy do Częstochowy, w tej pielgrzymce, prawda? Możesz na łące, pod dębem, jak ci się podoba, gdziekolwiek, możesz na chodniku, prawda? A właściwie nawet Bogiem a prawdą to każdy chrześcijanin spowiadać się powinien kilka razy na dzień. Wtedy, gdy uświadomi sobie, że popełnił winę, że spełnił winę, że popełnił grzech, już powinien się wyspowiadać Jezusowi, prawda? Bo On tutaj odgrywa główną rolę. Nie szafka i nie ksiądz nawet, tylko On, przyjaciele drodzy. Oczywiście, że nie w ten sposób ani przez chwilę nie myślę podważać powiedzmy tych form naszych spowiedzi. One będą się zmieniały w jakiejś mierze, ale istota pozostanie ta sama. Te konfesjonały się zmienią na pewno. Jeżeli świat będzie trwał 1000 lat jeszcze, to nie do poznania będą. Moi drodzy, a więc nie szafka, nie pomniejszajmy Pana Boga, nie pomniejszajmy Chrystusa i nie pomniejszajmy Jego dzieł, a my skłonni jesteśmy właśnie pomniejszać. Najgorsze to, że niektórzy mówią, nie mam grzechów, nie mam z czego się spowiadać. Przyjaciele drodzy, wtedy to jest gorzej. Albo źle robicie rachunek sumienia, bardzo powierzchowny, dziecinny. Albo może macie niestety już trochę spaczone sumienie, a może i więcej spaczone. Rachunek sumienia. Niestety, to jest fakt, z którym się spotykamy. Infantylnie często. Niegrzeczny byłem. Paciorka nie odmawiałem. Miałem brzydkie myśli. Czasami nawet brzydko się bawiłem. No, infantylizm, przyjaciele drodzy. Oczywiście nie szydzimy z tego. To lepsze niż cokolwiek innego, niż absencja zupełna. Ale to przecież infantylizm, drodzy przyjaciele. To jest minimalizm. Przecież jakość człowieka, jakość chrześcijanina, moralna jakość ujawnia się przede wszystkim w orientacji, w zasadniczej orientacji życiowej. Rozumiecie, o co chodzi? Jakość moralna człowieka ujawnia się w hierarchii wartości. Jaką masz hierarchię wartości, bracie? Tutaj, bracie kochany, nie ci popełniają najcięższe grzechy, którzy upadają na dobrej drodze, tylko ci, którzy złą drogę wybrali. Proszę zauważyć, przyjaciele drodzy, nie ci popełniają najcięższe grzechy, którzy upadają na dobrej drodze, tylko ci popełniają najcięższe grzechy, którzy złą drogę wybrali, linię. A my jesteśmy wciąż skłonni do tych infantylizmów. Maliński w jednych ze swoich miniatur pisze, wciąż istnieje niebezpieczeństwo, że my wychowujemy grzecznego, ulizanego człowieczka, spowiadającego się z opuszczonych paciorków i brzydkich myśli. Dodajmy do tego. Czy nie zostałeś do dzisiaj właśnie takim grzecznym człowieczkiem, taką grzeczną dziewczynką? Bracie kochany i siostro kochana, jak z twoją trasą, z twoim kierunkiem, z twoją hierarchią wartości? Czy wybrałeś trasę według wskazań Ewangelii i sumienia? Dlaczego na przykład nie poszedłeś dotychczas w kierunku założenia rodziny? O, tu jest trasa, linia. Dlaczego? Paciorek. O, nie szydzę z tego. Lepszy paciorek niż nic. Ale dlaczego wybrałeś to? Dlaczego nie założyłeś?